Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który realizuje tę audycję. I witamy naszego gościa. Dzisiaj z nami jest pan profesor, doktor habilitowany Bogdan Hasan, ginekolog, położnik. Bardzo serdecznie witamy.
Serdecznie witam panią redaktor, serdecznie witam pana redaktora. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Temat naszego dzisiejszego spotkania to zdrowie reprodukcyjne nie jest zdrowe.
No tak, proszę Państwa, musimy się zajmować jako małżonkowie, rodzice deszyfrowaniem pewnych słów, bo poprzez nową mowę liberałowie, nowa lewica wprowadza zupełnie nowe treści. Zdrowie jest przecież czymś jak najbardziej pożądanym przez każdego. No, zdrowie reprodukcyjne, to znaczy prawdopodobnie to chyba chodzi o to, żeby mieć dzieci, sprawa płodności, no więc zdrowie reprodukcyjne powinno być no, na pierwszym miejscu. Oczywiście, tylko wszystko zależy jak kto co rozumie i co pod danymi treściami kryje się w agendach właśnie ONZ-u czy Światowej Organizacji Zdrowia. No i przychodzi coś takiego do nas. I my mamy to akceptować, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Więc może właśnie czym te zdrowie reprodukcyjne, które powinno jak najbardziej prowadzić do zdrowia, ale okazuje się, że jednak jest to kolejne przekłamanie, kolejne kłamstwo, tak jak z ustawą antyprzemocową, która w rezultacie jest przemocą wobec zdrowej rodziny i zdrowej kultury, którą od 2000 lat Europa chrześcijańska rozwija. Zdrowie reprodukcyjne nie jest zdrowe. Pan profesor doktor habilitowany Bogdan Hasan. Co to jest to zdrowie?
Pojęcie zdrowia reprodukcyjnego powstało w 1993 roku. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem o tym na konferencji Populacja i Rozwój w Kairze. To był rok 1993. Mówiono wtedy o reproductive health i stąd przetłumaczono na język polski zdrowie reprodukcyjne. To jakoś nie bardzo dobrze w polskim języku brzmi, bo reprodukcja odnosi się według naszego pojmowania języka polskiego jako coś, co dotyczy zwierząt raczej niż ludzi. Dlatego też używa się w Polsce terminu raczej zdrowie prokreacyjne, ale w zupełnie innym znaczeniu niż odnosiło się to do tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego. I ma pan redaktor rację, dlatego że w tym czasie, w Kairze, kiedy to pojęcie powstało, ono zostało zdefiniowane jako brak dolegliwości, dobre samopoczucie we wszystkim, co dotyczy układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, ale tam powstało zamieszanie, bo do jednego worka wrzucono zarówno płodność, prokreację, rodzenie dzieci, jak i antykoncepcję, aborcję. Więc powstało zamieszanie. Myślę, że zamieszanie celowe, które miało na celu oswojenie ludzi z tym słowem i jednocześnie akceptację tego, że pod hasłem zdrowie ukryjemy rzeczy, procedury, które wcale nie służą zdrowiu.
I okazuje się, że pod te procedury coraz to nowe są przypisywane nowe zjawiska, nowe czynności. No więc nie tylko aborcja, antykoncepcja.
No także i sztuczne zapłodnienie, także i diagnostyka preimplantacyjna. No wszystkie te rzeczy, które łączą się z tak zwanym postępem w zakresie prokreacji, który od dawna już nie służy dobrze pojętemu dobru, zdrowiu kobiety, matki i dziecka, ale służy po pierwsze chyba realizacji życzeń, realizacji zamiarów, które nie zawsze są rozsądne, nie zawsze są zgodne z prawem Bożym i naturalnym i nie zawsze są zgodne ze zdrowym rozsądkiem wręcz. jest dziwne. Dlaczego jesteśmy w dzisiejszych czasach skłonni do tego, aby tak precyzyjnie, tak bardzo dokładnie planować życie, rodzinę, że najpierw posługujemy się antykoncepcją, nie mówię wszyscy, ale większość, duża część. Potem kobieta osiąga zaawansowany wiek, potem koniecznie chce mieć dziecko, trudno się dziwić, ten instynkt macierzyński jednak jest i potem są trudności w poczęciu dziecka, potem jest in vitro. Czasami aborcja po drodze, potem życzenia odnośnie czy płci dziecka, czy zdolności dziecka, diagnostyka prenatalna. Tak więc to zdrowie prokreacyjne, czy raczej zdrowie reprodukcyjne, które w tej chwili już zagnieździło się, już ma prawo obywatelstwa niestety w położnictwie ginekologii, myślę, że w naszym życiu też, myślę, że ono z prawdziwym zdrowiem, zdrowiem ducha i zdrowiem ciała zarówno kobiet, jak i mężczyzn ma niewiele wspólnego.
Znaczy to są jakieś na zapleczu ukryte cele zmniejszenia populacji ludności na świecie, bo podobno Ziemia się nie wyżywi. No, takie są teorie głoszone.
Mówi się, że po to w tej chwili mamy w Polsce uchwalić ustawę dotyczącą in vitro, że dzięki temu, w wyniku tego, zwiększy się liczba dzieci, które się będą rodzić w procedurze in vitro. To ma się przyczynić właśnie do zmniejszenia zasięgu kryzysu demograficznego, który wisi nad nami tak mocno, nad naszym systemem emerytalnym. Ale to jest tylko pretekst. Nie jest możliwe, abyśmy poprzez popularyzację in vitro i ułatwienie w postaci tak zwanego programu, na który chcemy wydać ponad 200 milionów złotych w przeciągu 3 lat, żebyśmy w Polsce na przykład w wyniku tego programu osiągnęli taką liczbę urodzeń, która by w sposób skuteczny z tym kryzysem demograficznym dała sobie radę. Ale pomyślmy, jakim kosztem się to odbywa. Odbywa się to kosztem zdrowia kobiet, kosztem powikłań różnych, kosztem także czasami zgonów kobiet związanych z procedurą, kosztem dużego napięcia psychicznego i powikłań psychologicznych, ale także zdrowia dzieci. Pamiętajmy, że dzieci, które się rodzą z procedury in vitro, o 40% częściej mają nieprawidłowości rozwojowe i wady. Że tutaj choćby świadczy o tym choćby przypadek, który był przyczyną mojego zwolnienia ze Szpitala Świętej Rodziny, dziecko po in vitro z wadami, czy też sławna sprawa szczecińska, gdzie zamieniono komórkę jajową i kobieta urodziła nie swoje dziecko swojego męża, ale nie swoje i też okazało się, że dziecko miało wady. O jeszcze nie chciałbym tutaj przedłużać tej wypowiedzi na temat in vitro, ale o jednej rzeczy muszę jeszcze powiedzieć, a mianowicie o tym, że w czasie tej procedury giną dzieci. Na płytce giną po przeniesieniu do macicy. Urodzenie jednego dziecka w wyniku tego zabiegu jest ogłupione śmiercią kilkunastu jego lub jej braci i sióstr. Także więc to wszystko, o czym mówimy, ta sprawa zdrowia reprodukcyjnego też, to wszystko, przez to wszystko przebija się lekceważenie życia. Lekceważenie ludzkiego życia od samego początku. I to nie jest dobrze, dlatego że to ten brak szacunku dla życia, tego, którego jeszcze nie widzimy, ukrytego w łonie matek, ale także i brak szacunku dla życia później, bo wiemy, że na przykład w Belgii jest ustawa, która dozwala na zabijanie noworodków, które rodzą się po urodzeniu z wadami rozwojowymi, które jakoś zdołały umknąć tej sieci diagnostyki prenatalnej. Trzeba wspomnieć o eutanazji. A więc to wszystko, co się w tej chwili dzieje, co się na przykład dzieje w Kanadzie, gdzie Sąd Najwyższy uchwalił, że będzie dozwolone samobójstwo wspomagane, do którego będą angażowani lekarze, to wszystko bardzo źle rokuje dla nas jako ludzi, dlatego że zabija wrażliwość zabija szacunek dla życia, który mamy w swoim sercu, zgodnie z naturalnym prawem. Co z tego będzie, nie wiem. Ale ten brak szacunku dla życia obserwowaliśmy ostatnio, kiedy byliśmy wszyscy wstrząśnięci, kiedy para młodych ludzi zabiła rodziców dziewczyny, albo kiedy Madzia została zabita przez swoją matkę. W takim kierunku wydaje się idziemy, w niedobrym kierunku.
No bo jeżeli na pierwszym miejscu stawiamy przyjemność, bo tak w tej chwili to jest oficjalnie najwyższy, że tak powiem, atrybut. Człowiek ma zażywać przyjemność i tego przedszkolaków uczą już właśnie zaspokajania seksualnego już w wieku przedszkolnym, bo przyjemność jest najważniejsza. Dlatego po prostu te eliminacje chociażby w trakcie procedury in vitro tych mniej, że tak powiem, niedoskonałych w rozwoju jeszcze dzieci są rzeczą naturalną. Ale jeżeli właśnie mówimy o zdrowiu, to przecież organizm zdrowej matki, zdrowego ojca dochodzi do współżycia i powiedzmy te komórki rozrodcze, plemniki, które nie są w pełni sprawne w drogach rodnych zdrowej kobiety są eliminowane. Jest cały szereg naturalnych, że tak powiem, barier eliminacyjnych w drodze plemnika do komórki jajowej, gdzie te plemniki mniej sprawne są eliminowane. Wobec tego nie ma, znaczy o wiele zmniejsza się prawdopodobieństwo, że ten plemnik będzie jakiś wadliwy. A w procedurze in vitro, no to w jaki sposób tego dokonać?
Pan redaktor dotknął bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli spojrzymy na procedurę in vitro w skali makro, w skali ludności, ludzkości, powiedzmy również, to wiele osób, które poważnie o tym myśli, zastanawia się, że procedura in vitro pozwoliła uniknąć naturalnego doboru i pewnej przypadkowości w połączeniu się konkretnego plemnika z komórką jajową i poczęcia dziecka. W tej chwili w procedurze in vitro wymusza się poczęcie dziecka przez konkretnego plemnika, a więc zostaje wyeliminowana przypadkowość, co może spowodować w następstwie dziedziczenie chorób w przyszłych pokoleniach, które w normalnej prokreacji zostałyby wyeliminowane przez ten naturalny dobór, o którym pan redaktor mówił, i eliminowanie tych komórek rozrodczych, które są słabsze, które są nosicielami wad. Wiadomo już, że procedura ICSI jest to pewien rodzaj in vitro, kiedy osłabiony plemnik laborant siłą wtłacza, pomaga wejść do komórki jajowej i tworzy się dziecko, tworzy w ten sposób dziecko, że ten mechanizm prowadzi do tego, że potomkowie płci męskiej, którzy się w ten sposób tworzą, dziedziczą po ojcu różne choroby, między innymi trudności w poczęciu dzieci. Tak więc zadziwiające jest to, jak jest z jednej strony podejście, które widzi przede wszystkim jakość życia, a więc możliwość korzystania z różnego rodzaju udogodnień i przyjemności, postępu cywilizacyjnego. Dobrze, w porządku, ale źle, jeżeli dzieje się to kosztem naszego zdrowia, zdrowia naszych dzieci i kosztem przyszłych pokoleń. Jest to krótkowzroczne widzenie, ale my jesteśmy przyzwyczajeni teraz, żeby widzieć nasze cele na krótki dystans, na krótką metę. Nie zastanawiamy się niestety nad dalszymi etapami naszego życia i życia naszych potomków. To nas mało interesuje. Szkoda.
I jakieś właśnie wadliwe wyciąganie wniosków, może właściwie brak wyciągania wniosków, jeżeli więcej małoletnich dziewcząt zachodzi w ciąży, to diagnoza jest więcej antykoncepcji, bardziej dostępna. No i to się robi. Okazuje się, że jeszcze więcej tych ciąż jest. No więc co się robi? Znowu zwiększa się dostępność antykoncepcji. Choćby Anglia jest tego przykładem, że cały czas ta ilość ciąż tam u nastolatek rośnie. A automaty są w każdej szkole.
Tak, dlatego że w Wielkiej Brytanii postanowiono radzić sobie z nieplanowanymi ciążami u młodych dziewcząt poprzez zwiększoną podaż środków antykoncepcyjnych i poprzez edukację seksualną typu A, która polega na tym, że nie sprzeciwiamy się, rób dziecko to, na co masz ochotę, a my pomożemy ci, żebyś uniknął czy uniknęła niepożądanej ciąży, nieplanowanej czy chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to metoda błędna i jak się okazuje nieskuteczna. Ale tutaj w naszym kraju byliśmy ostatnio świadkami pewnego posunięcia, które podaje na tacy tym nierozsądnym ludziom, którzy, tak jak pan rektor powiedział, swoją przyjemność i swoje cele widzą na krótki etap przed sobą, dano możliwość, aby nie doszło do poczęcia dziecka w wyniku niezaplanowanego współżycia czy współżycia przypadkowego dzięki pigułce PO. Ta pigułka PO ma być dostępna teraz bez recepty, prawdopodobnie już jest. Niebawem, co prawda, ma być to ograniczona ta dostępność tylko dla osób ponad 15 lat, powyżej 15 roku życia. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Liczy się u nas dorosłość od 18 roku życia. W jaki sposób to będzie kontrolowane, Bóg raczy wiedzieć, ale w każdym razie to spowoduje z pewnością rozluźnienie obyczajów, spowoduje promocję zachowań lekkomyślnych, zachowań, których celem będzie wyeliminowanie następstw współżycia, to znaczy ciąży. Myślę, że efektem tego będzie także zwiększona przemoc wobec kobiet, zwłaszcza wobec dziewcząt. O tym się nie mówi, ale z pewnością do tego dojdzie, ponieważ można sobie wyobrazić sytuację, kiedy chłopak zmusza dziewczynę po wspólnie spędzonej nocy, aby wzięła tabletkę. Jedna, którą jej przyniesie z apteki, a jedną, ale może na wszelki wypadek nawet i trzy naraz, żeby nie ponieść odpowiedzialności za to, co się stało. W badaniach udowodniono, że w populacjach, gdzie udostępniono tabletki PO bez recepty, zwiększa się częstość chorób przenoszonych drogą płciową. Nie udowodniono, żeby zmniejszała się częstość aborcji, co mówią nasi rządowi propagandziści w telewizji. Myślę, że przeciwnie, może się zwiększyć częstość aborcji, dlatego że okazuje się, że jeżeli udowodniono to, jeżeli jakaś grupa polega wyłącznie na tabletkach po stosunku, nie chcąc doprowadzić do ciąży, wówczas zwiększa się częstość współżycia, co powoduje większą częstość ciąż, które nie są do uniknięcia, bo przecież ta metoda nie działa w 100%. Jeżeli teraz dziewczyna po wzięciu tabletki, która była w ciąży, ale nie wiedziała o tym i szuka w literaturze informacji, co się stało z dzieckiem, które właśnie już było, ale wzięłam tabletkę antykoncepcyjną PO. W ulotce jest napisane, że nie ma danych co do wpływu na zarodek ludzki, ale są dowody, że tabletka PO działa u zwierząt embriotoksycznie, to znaczy uszkadza zarodek. I boję się, że dziewczyna ta będzie skłonna do przeprowadzenia aborcji, bojąc się, że ta tabletka uszkodziła dziecko. Tak więc raczej nie dojdzie do zmniejszenia częstości aborcji, zwłaszcza wśród najmłodszych osób, ale przeciwnie, częstość aborcji będzie się zwiększała. A więc częstość aborcji, częstość chorób przenoszonych drogą płciową, no i przede wszystkim zmiana zachowań, promocja zachowań lekkomyślnych, nieodpowiedzialnych. I to na swoje życzenie będziemy mieli. To znaczy na życzenie rządu, przecież nie nasze.
Ta pigułka to nie jest to samo, co już znana dawniej w Europie RU486. To jest coś innego?
Panie redaktorze, to jest właśnie chemicznie, to jest podobna substancja.
Bo tamta była bardzo szkodliwa.
Jedna i druga moduluje receptory progesteronu. i wiedza na temat tego, co powiem, w naszym społeczeństwie nie jest powszechna, mianowicie ten sam środek Mifepriston RU486, który stosuje się w aborcji farmakologicznej, a więc do dokonania, do zabicia dziecka i przerwania ciąży, która już, podczas której zarodek już się zagnieździł w wolnierzyzowej macicy do 5-6 tygodnia. Otóż ta substancja, Mifepriston, czyli RU486, w mniejszej dawce jest stosowana jako środek antykoncepcji po, na przykład w Chinach czy w Rosji. Widać stąd, że nawet biorąc pod uwagę preparaty, jakie się stosuje, oczywiście dawki tam są różne, ale nawet preparaty, jakie się stosuje, powtórzę, w antykoncepcji po, tak zwanej antykoncepcji po i w aborcji farmakologicznej są identyczne.
Także mówić, że to nie dopuści do zapłodnienia, to jest oszustwo, bo to nie ma wpływu na...
Jeżeli chodzi o mechanizm działania tych środków, to zarówno SKPL, czyli zawierającego progestagen, jak i tego Ulipristalu, czyli LLA1, który został wprowadzony teraz, mechanizm działania zależy od tego, w jakiej fazie cyklu miesięcznego ten środek zostanie przyjęty. Jeżeli przed owulacją, wówczas środek ten, przypomnę, działający w przeciągu 5 dni, zahamuje owulację i w ten sposób nie dopuści do zapłodnienia. Ale jeżeli dojdzie do stosunku w okresie owulacji lub tuż przed, wówczas bardziej prawdopodobny, a właściwie pewny, będzie mechanizm, który polega na niedopuszczeniu do zagnieżdżania zarodka, a więc człowieka w bardzo wczesnej fazie rozwoju, w wysiłce macicy, co będzie prowadziło do jego śmierci. Tak więc jest to preparat, który wywołuje śmierć człowieka. I znowu mówimy o zagrożeniu dla życia. To zagrożenie dla życia współcześnie tak jakoś się przejawia w różnych naszych metodach, czy to tak zwanej antykoncepcji, aborcji, czy in vitro.
No tak, jeżeli ktoś taki swobodny tryb życia prowadzi i ma w zapasie już wykupione te pigułki po stosunku, no to może je tak sobie stosować? To nie ma to wpływu na zdrowie kobiety?
Producent mówi, że można ten środek stosować dwa razy w ciągu cyklu. Dwie tabletki w ciągu cyklu. Jeżeli chodzi o objawy uboczne u kobiety, to one nie są jakieś duże. Bóle głowy, mdłości, wymioty, napięcie piersi, bóle głowy, zmęczenie, czasami gorączka, czasami bezsenność, zaburzenia widzenia. W związku z tym uważa się, że kobieta po przyjęciu tego środka nie powinna prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzenia. Czyli co? Lekarz ma dać zwolnienie z pracy tej kobiecie. Jakie w związku z tym straty będziemy mieli w naszej gospodarce narodowej i tak nie bardzo mocnej. Następne ryzyko to ryzyko dla dziecka związane, dla dziecka, które jest karmione piersią. Producent zaleca, aby kobieta, która przyjęła tę tabletkę, przestała karmić dziecko na tydzień. A więc jakie szkody ponosi dziecko, które już jest? Mówiliśmy już o tym, że zarodki są zabijane w wyniku działania tej tabletki po na błonę śluzową macicy i niedopuszczenie do zagnieżdżenia. Tak więc szkody są bardzo poważne w odniesieniu do dzieci i w odniesieniu do matek też. Nie wiadomo, jakie mogą być efekty wtedy, kiedy kobieta zażyje kilka tabletek naraz, co w przypadku młodej dziewczyny jest bardzo prawdopodobne, że weźmie na wszelki wypadek dwie albo trzy zamiast jednej, albo będzie brała codziennie czy co drugi dzień przez cały miesiąc. Chciałem powiedzieć, że dawka hormonu, jaka jest w jednej tabletce Ulipristalu, odpowiada 10-krotnej dawce hormonu zawartej w tabletce antykoncepcyjnej, takiej zwykłej. A więc odpowiada półmiesięcznej dawce, którą kobieta połyka w jednej chwili. Czyli to już też daje pewien obraz. Są szczególnie niebezpieczne sytuacje, jeżeli kobieta, która ma migrenę czy chorobę zakrzepowo-zatorową, przyjmie tabletkę po stosunku czy kilka, wówczas mogą się pojawić powikłania podobne jak te po antykoncepcji hormonalnej przyjmowanej dzień po dniu. Wad rozwojowych po tych tabletkach nie zaobserwowano, ponieważ wady powstają później, w okresie ciąży, w 7, 8, 9 tygodniu. Natomiast dochodzi, tak jak już powiedziałem, do śmierci zarodków, a więc dzieci.
Tak, zresztą jeżeli ktoś nastawia się, że współżycie tak, ale dziecko nie, to będzie szukał kolejnych sposobów, żeby tego dziecka się pozbyć. Jeżeli jeden zawiedzie, no to kolejne w odwodzie zawsze są, do aborcji włącznie, prawda?
No więc właśnie, zwiększenie częstości stosunków, potem zwiększenie liczby nieplanowanych ciąż, no i zwiększenie aborcji, zwiększenie częstości współżycia z wieloma partnerami. To są dane, które są zawarte w dostępnej literaturze na ten temat. A poza tym trzeba powiedzieć też o następstwach płynących dla kobiety związanych z nieuporządkowanym życiem seksualnym i też z upowszechnieniem nieodpowiedzialnego podejścia do tych spraw związanych z seksualnością, z prokreacją. Te tabletki trzeba też powiedzieć koniecznie i nie wspomnieć o tym, że są one nie do zaakceptowania ze względów moralnych, ponieważ prowadzą do zniszczenia ludzkiego życia w najwcześniejszym stadium.
Czyli po prostu tak jak aborcja, jest to absolutnie niedopuszczalne, no bo występujemy dokładnie przeciwko życiu. Jest przykazanie nie zabijaj. I teraz propozycja, że może od 15 roku życia to będzie na receptę, no to jest jakaś kuriozalna, bo niby co w tym 15 roku życia, po 15 roku życia się zmienia. Zresztą i tak jest dziecko, dziecko.
Ja nie jestem zwolennikiem, aby te tabletki w ogóle były.
No właśnie.
Aby były nawet dostępne na receptę. Ale z pewnością sytuacja, kiedy one są dostępne poza receptą, eliminuje spotkanie z lekarzem. Lekarz może zapytać dziewczynę, czy kiedy miała ostatnią miesiączkę, czy może w ciąży jest, i w ten sposób wyeliminuje się poprzez spotkanie z lekarzem wpływ szkodliwy na dziecko, które już się poczęło przedtem. Po drugie, lekarz może, rozsądny lekarz, rzecz jasna, może powiedzieć, zwrócić uwagę kobiecie na konieczność obserwowania cyklów miesięcznych, na obserwowanie objawów płodności, na potrzebę uporządkowania swojego życia zamiast takiego brania tabletki, która ma usunąć następstwo nieodpowiedzialnych decyzji. Tak więc to, że te tabletki będą dostępne bez recepty, zwiększa w sposób bardzo duży szkodliwości, jakie będą z tego płynęły dla zdrowia całej populacji.
Tak dziwne, że akurat już właśnie mają być one bez recepty, to znaczy nieodpowiedzialne nastolatki będą sobie mogły to kupić, jak już po 15 roku życia skończą. Natomiast od rodziców muszą przynieść do szkoły na piśmie zgodę na jakieś szczepienia, na jakieś różne sprawy, bo rodzice jeszcze są przecież jak najbardziej rodzicami prawnymi, opiekunami dziecka, i na wszelkie rzeczy takie ważne muszą wyrazić zgodę, na operację, na zabieg przecież.
Życie ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Trzeba, niestety takie jest podejście w tej chwili, trzeba to ułatwić. Trzeba eliminować względy moralne, eliminować u dzieci, u dziewcząt, u młodych osób wstyd, pewne zażenowanie związane z tematami, które dotyczą seksualności. Wszystko po to, ja nie chciałbym tutaj stwierdzić, że to jest jakiś spisek, ale nie, to muszę odwołać, nie chodzi o to, ale to jest zaprogramowane działanie, które ma na celu jakąś degrangoladę, jakieś zniszczenie w naszym społeczeństwie dobra, szacunku dla życia, szacunku dla drugiej osoby. Jest to bardzo krótkowzroczne i powinniśmy jak najszybciej z tej niedobrej drogi zejść.
Także słuchanie tych agent ONZ-owskich i jakieś nierefleksyjne wypełnianie zaleceń, zresztą pytanie, czy one rzeczywiście są zalecone wszystkie nam jako przymusowo, że musimy w to wchodzić, jest bardzo niebezpieczne i my jako rodzice, małżonkowie musimy dokładnie sobie z tego zdawać sprawę, po to właśnie i ta audycja jest i cały cykl audycji dla małżonków i rodziców, by uwrażliwić na te zagrożenia, które niszczą miłość, niszczą naszą jedność, a w rezultacie niszczą społeczeństwo, niszczą Kościół.
Ja dokładnie pamiętam, kiedy uważnie się wsłuchiwaliśmy we wszelkie sygnały, jakie do nas szły z przeciwnego kierunku wschodniego, kiedy osoby, które decydowały o naszym kraju, też tak samo niepewne siebie wówczas, zmniejszonym poczuciem własnej wartości, wyszukiwały tej wartości w oczach naszych przyjaciół ze wschodu. Podobnie teraz patrzymy, nie mamy poczucia własnej wartości w tej chwili. Mówimy, że to Europa każe, że to musimy pójść z Europą. Tymczasem to często prawdą nie jest. Znamy z telewizji te dyskusje, kiedy pan minister bodajże mówił, że tabletkę musimy mieć bez recepty, bo tak każe Europa, po czym wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej stwierdził, że to wcale nieprawda i że to my sami możemy tutaj rządzić. A więc tak ta Europa stanowi taki parawan, a tymczasem to sami często robimy. Tak samo twierdzimy, że ratyfikacji konwencji to antyprzemocowej musimy dokonać, bo tak chce Europa. Niebawem będziemy mówić, że małżeństwa homoseksualne mamy wprowadzić, bo to chce Europa. A co ciekawe, czasami zdarza się, że z Europy płyną dobre rzeczy. Takim przykładem jest rezolucja Rady Europy nr 1763 z 2010 roku, której wprowadzić nie chcemy. A ona mówi o tym, że nie wolno zmuszać lekarza i nie wolno zmuszać szpitala do przeprowadzenia aborcji. Takie są zalecenia z Europy, o których nie wiemy, bo to jest ukrywane przed naszym społeczeństwem. Także bierzmy z Europy dobre rzeczy, ale nie wszystkie. Jesteśmy niezależni.
Tak, jeżeli mamy wątpliwości, to idźmy do lekarza, który nam potrafi wyjaśnić, co ta pigułka znaczy, jeżeli sami tych wiadomości nie mamy. Są stowarzyszenia lekarzy katolickich, chrześcijańskich. Możemy spytać naszego księdza proboszcza, do kogo się udać, żeby szczegółowo nas objaśnił, bo trudno wymagać od księdza, żeby medyczne aspekty różnych tutaj zaleceń nam tłumaczył, chociaż generalnie powie, że to jest grzech, to co
trzeba,
nam ksiądz powie.
Na pewno trzeba korzystać z opieki duszpasterskiej kapłanów. Trzeba też korzystać z rad lekarzy rodzinnych, lekarzy ginekologów, no ale trzeba ich dobrać, trzeba ich znaleźć, takich, którzy nie są, którzy nie przesiąknęli tym antykoncepcyjnym duchem niesłużącym życiu, tylko którzy chcą rzeczywiście służyć życiu, którzy są ludźmi sumienia. Tacy są. A w tej chwili to, co się u nas dzieje w Polsce, ale nie tylko, a więc próba zastraszania lekarzy, którzy chcą służyć życiu, próba wywołania lęku, może spowodować taką sytuację, że lekarze kończący studia medyczne, którzy marzą o specjalności położnictwo i ginekologia, bo to jest piękna specjalizacja, którzy widzą, co się dzieje, że będą być może zmuszani do nie tylko do zapisywania środków antykoncepcyjnych, ale i do wykonywania aborcji czy in vitro, że te osoby rezygnują ze specjalizacji. Ja chciałbym ostrzec, że przy tej okazji, że może dojść do sytuacji, kiedy katolicka część naszego społeczeństwa nie znajdzie ani w szpitalu, ani w przychodni katolickich lekarzy, bo ich po prostu nie będzie. I dopiero wtedy będzie źle. Już lekarz w ogóle nie będzie mówił o metodach naturalnego planowania rodziny. Nie będzie za życiem, Więc póki jeszcze czas, należałoby tych lekarzy, którzy chcą służyć życiu, trochę chronić, trochę ich wspomóc, trochę ich ochronić przed tym, tym zarządzaniem lękiem, jakie w tej chwili jest. I są tego dowody. Na przykład w Opolu dokonano nie tak dawno temu aborcji w wyniku przez cesarskie cięcie. Prawdopodobnie lekarze byli w sytuacji, kiedy już nie mieli czasu, kiedy już chcieli sprawę zakończyć, ponieważ indukcja poronienia trwałaby nie wiem zbyt długo, albo były jakieś przeciwwskazania. Nie znam szczegółów, w każdym razie zrobiono cięcie cesarskie, przecięto brzuch kobiecie, ale nie po to, żeby urodzić dziecko, tylko po to, żeby to dziecko nie żyło. Do tego dochodzi. Także trzeba tutaj, jak myślę, spojrzeć na lekarzy lepiej i ich wspomagać, ich chronić, ich wspierać.
Żeby nam ich nie zabrakło, tych dobrych lekarzy. Panie profesorze, co jeszcze by pan chciał słuchaczom powiedzieć na temat właśnie dbałości o zdrowie, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu? Nie według zaleceń WHO.
A więc, pan redaktor, myślę nie o zdrowiu reprodukcyjnym, tylko o dobrze pojętym zdrowiu prokreacyjnym.
Prokreacyjnym.
Czyli takim, które będzie rzeczywiście służyło dobru i zdrowiu i życiu kobiety, matki i dziecka. No, my możemy zrobić dużo. Styl życia, unikanie czynników szkodliwych, odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie bardzo mocno wpływają na to, czy będziemy zdrowi, czy nie, a w przypadku prokreacji na to, czy kobieta będzie miała prawidłowe cykle owulacyjne, czy będzie zdolna do poczęcia dziecka. To samo dotyczy chłopaka. Są w tej chwili dwa takie obszary, na które należałoby zwrócić uwagę. Pierwszy to jest młodzież. Uważa się powszechnie, że młodzi ludzie są zdrowi, zresztą szybko biegają, uprawiają sport. Skłonni jesteśmy uważać, że jest to okres, w którym żadnych dolegliwości nie ma i wszystko przebiega bardzo ładnie. Pozornie tak, ale jeżeli chodzi o zdrowie prokreacyjne dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny, ono programuje się w okresie młodzieńczym. Wtedy organizm kobiety, organizm chłopaka też jest szczególnie wrażliwy na czynniki szkodliwe, takie jak palenie papierosów, czy narkotyki, czy niespanie wtedy, kiedy trzeba spać, to znaczy w nocy, a przede wszystkim nieuporządkowane sprawy dotyczące relacji seksualnych, zbyt wczesna inicjacja seksualna, czy duża liczba partnerów. To powoduje oprócz szkód moralnych i szkód emocjonalnych związanych czy to z chorobą, czy z nieplanowaną ciążą, to powoduje także pewne następstwa zdrowotne, które będą odkryte dopiero później, jakie one są. A więc wspomniałem o chorobach przenoszonych drogą płciową. Chlamydia jest to taki specjalny rodzaj bakterii, która szczególnie jest aktywna i bardzo mocno działa szkodliwie na organizm kobiety, na jej narząd rodny właśnie w okresie młodzieńczym. Wtedy powoduje zapalenie jajowodów, w następstwie przewlekłe bóle brzucha, złe samopoczucie ciągle, a poza tym niepłodność, ciąża pozamaciczna w przyszłości. Też antykoncepcja, środki antykoncepcyjne, hormonalne, oprócz tego, że są z natury moralnie nie do przyjęcia, to powodują w odleglejszym terminie, mogą powodować zakłócenia w zachodzeniu w ciąży. Jest większa częstość także raka piersi, jest większa częstość raka szyjki macicy. Więc należałoby tym młodym ludziom przekazać w jakiś sposób informacje o tym, jak się zachowywać, jak żyć, dostarczyć młodym dziewczętom wiedzę na temat cyklu miesięcznego, poinformować ją, co się takiego cudownego dzieje w jej organizmie, że może już być matką, Myślę, że dziewczyna w tym momencie jest bardzo tym zainteresowana, bardzo, bardzo to mocno przeżywa, swoją dorosłość. Ja się prosił, żeby jej w tym momencie podpowiedzieć, jakie rzeczy się dzieją w jej organizmie, jakie cudowne historie te mają miejsce, które sprawią, że w przyszłości będzie mogła być matką. Niestety nie ma u nas takiej rozwiniętej opieki prekoncepcyjnej. Ani kobiety nie przychodzą do lekarza wtedy, kiedy chcą mieć dziecko, ani mężczyźni też. Wydaje mi się, że troszkę nie doceniamy znaczenia tych porad przedmałżeńskich w parafiach. Jest to kapitalna okazja, żeby młodym ludziom przed zawarciem związku małżeńskiego przekazać bardzo wiele informacji dotyczących właśnie stylu życia, dotyczących cyklu miesiączkowego, dotyczących objawów płodności. Wydaje się, że trzeba położyć duży nacisk, bo to jest jedyna okazja. Państwo nie daje takiej okazji, którą daje Kościół i trzeba to naprawdę wykorzystać. To jest jeden moment. A drugi moment, na który chciałbym zwrócić uwagę, korzystając z okazji, to sprawa odkładania poczęcia dziecka na późniejsze lata życia. To jest w naszym polskim społeczeństwie podstawowa przyczyna niepłodności. To, że małżeństwa decydują się na to, że będą miały dziecko dopiero wtedy, kiedy mają po 35-40 lat. Powtórzę tutaj z jednym etykiem, który trafnie powiedział, że kiedyś dziecko było tak jak deszcz. Wiadomo było, że przyjdzie, nie wiadomo kiedy. Teraz to już historia. Teraz chcemy bardzo precyzyjnie określić. Teraz samochód, teraz mieszkanie, a dzieciątko kiedyś tam później. No, to zrozumiałe, że chcemy zrobić karierę, wykształcić się, mieć mieszkanie i to w tym nic złego nie jest. Nie ma. Ale to miejsce dziecka w systemie wartości powinno być troszkę większe.
Tak, nie po wszystkim, a już właściwie na początku małżeństwa, bo to są te kolejności właśnie wymusza w pewnym sensie natura.
Najłatwiej zaś się zachodzi w ciąży i dziecko jest najzdrowsze, najmniejszy odsetek poronień, wad rozwojowych, wtedy, kiedy mama ma 18-25 lat.
I kiedy tata też ma te 20-24 lata i kiedy z tym dzieckiem może sobie potem poszaleć, pobawić się, pograć w piłkę, pochodzić na wyprawy, a nie jak już ma lat 40 i już tylko samochodem.
No oczywiście tak, ale to w przypadku kobiety rzeczywiście ten wpływ tego wieku jest bardzo duży.
Jest dużo większy, tak. Czy coś jeszcze, czy już będziemy prosić słuchaczy?
Może jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, mianowicie... że niektórzy usiłują sobie jakoś radzić z tą sytuacją, że w miarę upływu czasu komórki jajowe u kobiety się starzeją i częstość wad rozwojowych i poronień zwiększa. Pewne firmy wpadły na pomysł, aby zafundować swoim młodym pracownicom przechowywanie komórek jajowych, a więc pobiera się komórki jajowe w młodym wieku. Kobieta nie zachodzi w ciążę, pracuje efektywnie dla swojej firmy przez kilkanaście lat, a za to jak już wreszcie zastanowi się nad prokreacją, będzie miała lat 40, to wtedy będzie miała w prezencie własne komórki jajowe, które co prawda z nich dziecko będzie miało mniejszy odsetek wad rozwojowych rzeczywiście, no ale kobieta jednak będzie starsza i przebieg ciąży u niej będzie z pewnością bardziej powikłany niż miałoby to miejsce w młodym wieku. Tego rodzaju sztuczek zaczynamy się trzymać.
Tą komórkę jajową się wyciągnie z ciekłego azotu, odmrozi w sposób kontrolowany i poda się do wnętrza macicy.
To znaczy zapłodni się.
Zapłodni się, ale tak, też jako in vitro?
No tak, to tylko in vitro. To już wtedy nie ma innej rady. Ten sposób się promuje in vitro, z którym i tak kłopotów mamy przecież dużo, tak, żeby wspomnieć o sprawie szczecińskiej.
I żadne tutaj rozporządzenia ministerialne nie zapobiegną pomyłkom, bo im więcej będzie tego... materiału genetycznego i tych dzieci zamrożonych, tym łatwiej będzie mogło dojść do pomyłek.
Mówi się teraz, że na kanwie szczecińskiej pomyłki, że prawo dotyczące, że prawne jakby tutaj otoczenie, umocowanie in vitro spowoduje, że tego rodzaju spraw nie będzie. Ja wątpię, dlatego że że przecież są jakieś regulaminy w tych ośrodkach in vitro. Przecież każdy wie, że pomylenie komórki jajowej to jest straszną pomyłką. Czy jest ustawa, czy nie ma ustawy. To nie wolno tego robić. No ale teraz właśnie dopiero teraz się o tym mówi. Nie wiemy właściwie, ile dzieci poczętych w wyniku zapłodnienia in vitro padło ofiarą pomyłek. Ktoś wpadł na pomysł, nie wiem, czy słuszny, żeby sprawdzać, czy te dzieci rzeczywiście są dziećmi tych rodziców. Nie wiem, czy to byłoby celowe i słuszne, ale jednak potrzebna jest kompleksowa kontrola wszystkich placówek, które przeprowadzają zapłodnienie in vitro, bo jak widać, bałagan jest tam bardzo, bardzo duży. Jest to jakby symbol stanu opieki nad matką i dzieckiem w naszym kraju, a Polska Służba Zdrowia zajmuje 31 miejsce w Europie według rankingu konsumenckiego na 36 krajów. I widać to w tej aferze szczecińskiej. Rzecznik praw pacjenta nie zabiera głosu na ten temat, nie wiadomo dlaczego. Rzecznik praw dziecka w ogóle nie interesuje się losami dziecka w okresie prokreacji. Wydaje się publiczne pieniądze na program, który nie ma żadnego umocowania, na program, w którym poczynają się dzieci z częstością wad rozwojowych o 40% większą niż po normalnej, naturalnej prokreacji. Mówi się, że tylko pomyłka techniczna. Prokurator jeszcze nie zaczął dochodzenia, a już umorzył. Stwierdził, że tam nie doszło do żadnego przestępstwa na pewno. Dopiero naczelny prokurator, pan Selemet, zarządził, żeby jednak dochodzenie przeprowadzić jeszcze raz. Tu widać pewną różnicę w podejściu do tej sprawy i w podejściu do mojej sprawy, żeby już nie eksponować siebie zbytnio. Tam władze były o wiele bardziej konsekwentne i dalej szły wnioski i personalne także.
Tak. Zdrowie reprodukcyjne nie jest zdrowe. Co innego, prokreacja, współdziałanie razem z Panem Bogiem w tworzeniu nowych istot ludzkich, które mają duszę, żyją wiecznie. To tak nie jest, że coś się powoła do istnienia, a potem się wyrzuci. Bo dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jeżeli zaistniało życie, to jest dusza. I nie można mówić, że to jest akurat wyeliminowany zarodek ze względu na jakieś wady rozwojowe, bo się tyle akurat tych zarodków koniecznie trzeba było naprodukować, żeby móc wybrać najlepszy.
Mówi się też w nowym projekcie ustawy, że będzie się eliminować te zarodki, które są niezdolne do prawidłowego rozwoju. A skąd wiadomo, który zarodek jest niezdolny do prawidłowego rozwoju? To mi troszkę przypomina sytuację z donoszonymi dziećmi, którymi też przy zaistnieniu pewnych wad rozwojowych, nawet niewielkich, daje się diagnozę niezdolny do życia.
Dobrze. Czy moglibyśmy już, panie profesorze, słuchaczy zaprosić
bardzo serdecznie,
z nami?
Bardzo serdecznie prosimy.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Thank you.
Drodzy Państwo, tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:21. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to zdrowie reprodukcyjne nie jest zdrowe. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan, ginekolog, położnik.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Panią Kujawsko-Pomorskiego.
Witamy Panią.
Bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj wszystkich w studio, szczególnie Pana doktora właśnie Bogdana Chazana. Bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić, chociażby po to, żeby bardzo serdecznie podziękować Panu doktorowi za postawę, jaką przyjął wówczas. No może tak na kanwie tego, że właśnie co dopiero mieliśmy tutaj święto żołnierzy niezłomnych, tak? No dla mnie tutaj właśnie Pan doktor jest takim żołnierzem niezłomnym XXI wieku w służbie życiu, obrony tego życia, wartości. Każde życie ma swoją jedyną i niepowtarzalną wartość. Jest życiem, jest danym od Boga, tak? I po prostu także jest to żołnierz w służbie Bożej, na pewno. Także tutaj bardzo serdecznie dziękuję Panu doktorowi i tutaj naprawdę gratuluję tej postawy i życzę po prostu, żeby tej odwagi no wielu ginekologom, położnikom, tak, bo dzisiaj to jest po prostu duże, duże wyzwanie, żeby stanąć na wysokości zadania, bo po prostu z sumieniami naszymi jest coraz gorzej. Ten właśnie pęd za wygodą, za ten egoizm po prostu rozrósł się niepomiernie i po prostu on napędza pewne schematy, jakieś stereotypy, nie wiem właściwie jak to nazwać i czym to wytłumaczyć. Może odejściem też od Boga, od tych właśnie wartości nadrzędnych, że Bóg już nie jest na pierwszym miejscu dla nas, może właśnie pieniądz, nie wiem, po prostu dla mnie jest to w jakimś sensie tam niewytłumaczalne.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani. Pani powiedzie, użyła słowa żołnierz, że powinien wobec tego powiedzieć ku chwale ojczyzny. Ja powiem inaczej, ku chwale Bożej. Oczywiście, że ta sprawa była przykra i zostawiła w ciągu Pan pewien osad i smutek, bo nie pracuję w szpitalu położniczym, ale wydaje mi się, że także i pewne dobro z tej całej sprawy się narodziło. Świadczy o tym atmosfera w czasie spotkań, w których teraz biorę udział. Wydaje mi się, że doprowadziło to do wyostrzenia wrażliwości wielu ludzi na kwestie związane z prokreacją, na właściwy sposób myślenia o tych sprawach.
Dziękujemy bardzo Pani. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam prowadzących i pana profesora. Wspierałam, jak mogłam, swoim podpisem.
A kogo witamy?
Nie chciałabym powiedzieć, bo mam takie pytanie czysto osobiste. Miałam badanie cytologiczne i wynik badania jest atrofia, liczne granulocyty. I lekarz zalecił leczenie hormonalne. Chciałam spytać pana profesora, czy tylko, bo ja nie byłam nigdy leczona hormonalnie, czy w takim przypadku jest konieczne leczenie hormonalne?
Nie, nie jest potrzebne. Nie leczy się wyników badań, leczy się chorobę, a więc leczy się dolegliwości, które nie wiem, czy pani ma, czy nie, ale ta cytologia
no nie
jest,
mam, nie mam.
Ten wynik jest dla osoby, nie będę pytał pani o wiek, ale, ale jeżeli...
No już taka młoda.
No i właśnie, więc to jest wynik typowy dla kobiety po menopauzie i prawidłowy. Aha. Także jeżeli się dobrze pani czuje, tak? Nie widzę powodów, żeby była pani leczona.
No to całe szczęście, bo ja nawet jedną globulkę wzięłam i się tak źle po tym czułam, że zadzwoniłam do lekarza i mi nie kazał brać więcej.
No.
Chociaż potem była taka sugestia, żeby może jeszcze spróbować. No ja nie spróbowałam do tej pory.
Wydaje mi się, że dobrze pani zrobiła. Życzę bez tego zdrowia.
Ślicznie,
i w dalszym ciągu rozsądku w kontaktach z lekarzami, który też jest potrzebny.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo.
Tak,
cześć Boże. Ja dzwonię ze Szczecina, Leokadia.
Witamy Panią.
Chciałam skorzystać z tej sytuacji, że w studiu jest pan profesor Chazan. Jest taka sprawa, ja jestem no już w tej chwili wdową. Jak byłam młoda, to korzystaliśmy z mężem, wtedy to była wtedy taka jedyna ważna ta metoda oginoknausa. Teraz jest wiele innych takich bardziej dostępnych sposobów naturalnych, kiedy małżeństwo może wiedzieć, kiedy może ze sobą współżyć. Mi chodzi o taką rzecz, że wtedy czytałam różne, korzystałam z wiadomości zamieszczanych w różnych czasopismach. Na przykład prenumerowałam Kobiece i Życie, swoje dziecko, i pamiętam, nie wiem w którym z czasopism, ale pamiętam taką sprawę. Nie wiem, czy to profesor omawiał już może kiedyś, ale chcę powiedzieć, że wyczytałam wtedy, jak byłam młodą mężatką, taką wiadomość, choć nigdy z tego nie korzystałam, ale wyczytałam, że jeżeli małżeństwo, jeżeli kobieta używa środków antykoncepcyjnych, to jeżeli później małżeństwo chciałoby mieć dziecko, to trzeba przerwać używanie środków antykoncepcyjnych na pół roku, żeby ten organizm kobiety doszedł do normy i żeby mógł urodzić, żeby się mogło zagniecić i urodzić zdrowe dziecko. Ale proszę bardzo, to na lekcjach, przepraszam, na spotkaniach przedmałżeńskich trzeba by było to bardzo dokładnie obydwojgu powiedzieć. I jak ważna jest sprawa przyszłego potomstwa i że mężczyzna musi być, jeżeli chce być mężem i ojcem właściwym, takim jak powinien być, żeby pamiętali o tym, że on musiałby te pół roku czekać. I ona też zresztą, zależy przecież to wszystko, jakie ma możliwości. Ale w każdym razie, że oboje muszą czekać pół roku i dopiero wtedy podjąć współżycie, żeby urodzić zdrowe dziecko. I ja wtedy, jak byłam młoda, taką sprawę wyczytałam. Dziękuję uprzejmie, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy pani Leokadio.
W tej chwili stosowane są inne środki hormonalne o mniejszej dawce, które nie wpływają tak bardzo mocno na układ hormonalny kobiety. W związku z tym w tej chwili nie zaleca się aż półrocznego okresu oczekiwania na poczęcie dziecka po odstawieniu, po zaprzestaniu brania środków antykoncepcyjnych, hormonalnych. Wydaje się, że jeden cykl wystarczy. Poza tym zwykle kobieta niestety w dzisiejszych czasach przestaje brać środki antykoncepcyjne i myśli o poczęciu dziecka już w zaawansowanym wieku, więc pół roku czekania to pół roku starsza mama, tym trochę większe ryzyko poronień, wad rozwojowych i innego rodzaju niepowodzeń. Więc tego rodzaju praktyka w dzisiejszych czasach chyba nie ma uzasadnienia.
Natomiast jak najbardziej ma uzasadnienie rozpoznawanie płodności. Płodności, a nie stosowanie takiej czy innej antykoncepcji, która w taki czy inny sposób jednak rujnuje, jeżeli już nie zdrowie fizyczne, to na pewno zdrowie duchowe małżonków.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam. Zofia z Warszawy. Chciałam powitać pana profesora i prowadzących i powiedzieć o troszkę innym aspekcie niż medyczny, który został tutaj poruszony również przez pana profesora. Chciałam powiedzieć o dwóch sprawach. O tym, że dzisiaj kobiety nie tylko zastanawiają się bardzo długo i szczegółowo nad tym, czy mieć dziecko, jak już decydują się na dziecko, to bardzo często ma to być tylko to jedno, jedyne, wychuchane, odizolowane od różnych rzeczy dziecko, nad którym się tak jakby pochylają w sposób taki, że to dziecko staje się takim egocentrykiem skierowanym tylko na siebie. Ja chciałam powiedzieć, że jest tak, oczywiście na pewno jest trudno dzisiaj materialnie bardzo wielu rodzinom, to jest zupełnie zrozumiałe, ale jest też tak, że jak jest chociażby dwoje dzieci, to one uczą się, zwiększa się ilość interakcji interpersonalnych. To znaczy one się uczą przede wszystkim, że jest drugie dziecko, druga osoba, że trzeba się dzielić. Uczą się od małego ustępowania, współdziałania. Mają wspólne i obowiązki, i zabawy. Są też oczywiście jakieś tam bitwy na poduszki i kłótnie, ale one w tym wszystkim się od najmłodszego, od najmłodszych lat uczą współdziałania, bycia, dzielenia. I to jest też bardzo ważne jakby w perspektywie dla całego naszego społeczeństwa, które staje się takie bardzo autystyczne. To znaczy każdy jest zamknięty tylko w swoim świecie. No internet też tak troszkę w tym pomaga, prawda, że człowiek zmienił się w tej chwili, jakby mniej jest paczek przyjaciół, mniej jest grup, mniej jest takiego konsolidowania się ze sobą gdzieś tam w przestrzeni takiej realnej. Także myślę, że na pewno fajnie jest mieć poza tym przynajmniej brata albo siostrę jednego. To jest jedna sprawa. Następna sprawa to, cieszę się, że pan profesor o tym powiedział, w ciągu jednego życia w średnim wieku, jak ktoś jest, to właściwie, jeżeli nie trzeba tak bardzo dobrze obserwować, żeby zauważyć, że mentalność się ludziom bardzo zmieniła, młodym. Rzeczywiście na przykład widzę, że ja nie mówię, że każdy musi być bardzo jakiś taki perfekcyjnie dobry charakter mieć, prawda, jakiś nie być ideałem, ale zmieniły się dzisiejsze dziewczyny. Zmieniły się dzisiejsze młode kobiety. Nawet te 8, 15 lat temu to były jeszcze inne kobiety. One nawet inna jest rozmowa z nimi. One nawet inaczej wyglądają. Tutaj nie tylko chodzi o to, że zmienił się świat naokoło, ale w tych relacjach męsko-damskich to już nie jest ta kobieta, która była kiedyś, pan profesor powiedział, że jest jeszcze coś takiego jak odrobina wstydu. Ja nie mówię, żeby to był jakiś nadmierny wstyd, ale taka odrobina zawsze jest potrzebna i myślę, że dobrze by było życzyć dziewczynom odrobiny takiego wdzięku, które zatraciły z czasem. Po prostu widzę, że jest ich coraz mniej. A miałam kiedyś takiego profesora pedagogiki, starego profesora, który powiedział, że kiedyś to o dziewczynie można było powiedzieć, że się rumieni, albo że jest jak róża, albo jakiś taki... No, można było zauważyć, że ma jakieś takie cechy ludzkie w twarzy, a w tej chwili mamy piękną młodzież, piękne dziewczyny, które są wymalowane perfekcyjnie, ale nie mają wyrazu twarzy. To są piękne lalki Barbie. I jak one mają urzekać swoim charakterem, bo charakterem też można urzekać chłopców. Jak mężczyzna może się zakochać w takiej kobiecie, a nie oszukujmy się, nawet dla dzisiejszych dziewczyn miłość na pewno jest ważna i w rodzinie, i tam, gdzie rodzi się dziecko, też ważna jest miłość i te sprawy. Nie chcę przeciągać tematu, ale cieszę się, że pan profesor o tym powiedział, bo myślę, że w dalszej perspektywie to się będzie odbijało również na mentalności ludzi, która się bardzo zmienia w takim tempie, w postępie geometrycznym właściwie, zmienia się wszystko bardzo szybko, co ludzi, którzy potrafią obserwować, niepokoi. Dziękuję bardzo, nie przeciągam i jeszcze raz pozdrawiam. Do widzenia.
Z Panem Bogiem, Pani Zofio.
Bardzo dziękuję. Pani Zofia dotknęła dwóch bardzo ważnych spraw, bardzo ciekawy sposób zresztą. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to rzeczywiście kobieta w tej chwili w Polsce ma średnio 1,3 dziecka. Przepraszam za taki statystyczny wybieg. Jedno dziecko w rodzinie, a więc jedno, ale za to musi być idealne, musi być piękne, zdolne. Mamy wobec niego czy wobec niej duże oczekiwania, ma być, znać języki obce, umieć grać na instrumencie muzycznym, dostać się na studia. To powoduje też, że to powoduje te nadmierne oczekiwanie rodziców wobec jedynaka czy jedynaczki, powodują też napięcia psychiczne u tego dziecka, powodują pragnienie sprostania oczekiwaniom, które nie zawsze jest to łatwe. Stąd postawy egoistyczne, czasami agresja. Boimy się, dzisiejsi młodzi rodzice boją się mieć więcej dzieci, między innymi dlatego, ponieważ uważają, że każde następne dziecko to jest taka sama ilość środków potrzebnych, pieniężnych i taki sam czas, tak sam duży czas potrzebny. Nie, otóż nie. Pani mówiła o socjalizacji. Dzieci, jak już jest gramatka, sami zajmują się sobą. Tak sam, więc ten czas nie jest wielokrotnością czasu poświęconego na jedno dziecko. Niewątpliwie rodziny wielodzietne, dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych są zdrowsze psychicznie, lepiej się rozwijają, lepiej potem radzą sobie w życiu. Natomiast bardzo ciekawie pani też powiedziała o kobietach kiedyś i teraz. No pamiętam z moich młodych lat, kiedy traktowało się dziewczynę, rówieśnicę jako budzącą szacunek i podziw, taką zwiewną, tajemniczą istotę, nieśmiałą, czerwieniącą się. Teraz młode dziewczyny rzeczywiście są wyrośnięte, zdrowsze pewnie, ale twarde, agresywne, krzykliwe, brutalne. Może nie wszystkie, ale tego rodzaju poza. Być może to jest poza, pod którą kryją się w dalszym ciągu dobre i czułe serca. Więc można by zaapelować do młodych dziewcząt, żeby trochę pokazały inne oblicze swoje jako kobiet.
Ale to już należy do nas, rodziców, żeby tak właśnie ukształtować córki, by malowanie paznokci, nalepianie różnych tam historii, tatuaże i gdzie się tylko chce różne wisiorki przyczepiać do skóry, że to nie ma sensu, że jednak trzeba być tą piękną właśnie w oczach Bożych i wtedy też i kandydat będzie inny, który czego innego będzie poszukiwał. Chwila muzyki.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię ze Śląska. Chciałam się...
A pana, imię pani jakie?
Pana profesora zapytać.
Można poznać imię?
Dorota.
Dziękuję.
Chciałam się zapytać pana profesora, bo tyle audycji słuchałam właśnie na temat położnictwa, ale nikt się nie zapytał o taką ważną sprawę. Może dla mnie jest ona ważna. Co to jest atonia macicy? Bo u mnie...
Raz jeszcze to słowo.
Atonia macicy.
Atomia?
Atonia.
Atonia. Atonia. Tak, atonia. Rozumiem.
I tak się składa, że wszystkie kobiety w rodzinie to mają. Czy to jest dziedziczne?
Atonia macicy dziedziczna nie jest. Jest to, powiem słuchaczom, stan, kiedy po porodzie macica nie obkurcza się właściwie tak jak powinna, w związku z tym dochodzi do krwotoku poporodowego, co powoduje czasami zagrożenie dla zdrowia, życia, konieczność wykonywania różnych działań, czasami operacyjnych także. Być może wynika to z przedłużonego porodu u kobiet w rodzinie, być może z tego, że w rodzinie rodzą się duże dzieci, ponieważ te okoliczności sprzyjają atonii poporodowej. Ale atonia nie jest dziedziczna, nic na ten temat nie słyszałem.
No bo tak się składa właśnie. Ja już myślałam, że to jakieś dziedziczne. A czy to się jakoś leczy, czy może jakoś w ciąży inaczej?
Nie, tego nie można przywieźć. Znaczy można przywieźć atonię macicy po porodzie wtedy, kiedy jest poród bliźniaczy, kiedy jest duże dziecko, kiedy jest przedłużony poród, kiedy jest zakażenie w czasie porodu, kiedy kobieta ma gorączkę. Wtedy lekarz zwraca uwagę na to, że może być atonia i podaje leki, które mają zapobiec wystąpieniu atonii.
To chyba wszystko, co możemy pani powiedzieć. Pani Doroto, z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Kasia z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Słuchamy.
Szczęść Boże, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich prowadzących i serdeczne pozdrowienia dla mojego kochanego pana profesora, którego wiele razy jakby odwoływałem się do jego postawy w swoim też życiu. I chciałam dzisiaj zwrócić uwagę tylko na taką jedną rzecz. Sama mam problemy z rozrodczością, można tak powiedzieć, z posiadaniem biologicznych dzieci. Miałam 4 niepowodzenia. 2 dzieci urodziłam z problemami genetycznymi, które te dzieci nie żyją. I chciałam zwrócić uwagę jeszcze na taką jedną rzecz, o której nie mówiłam dzisiaj. Słuchają nas też ludzie, którzy mają problemy z poczęciem własnych dzieci. Za mało mówimy o adopcji. To jest taki moment, żeby też powiedzieć, że jest bardzo dużo dzieci, które czekają na rodziców. Jest bardzo dużo niemowląt. Te dzieci czeka się teraz bardzo krótko. Kiedy mówimy o in vitro i słuchamy, czy w mediach, czy czytamy w różnych magazynach informacje na temat adopcji. Właśnie podaje się informacje, że czeka się na dzieci 3 czy 4 lata. Chciałabym powiedzieć teraz głośno, to nie jest prawda. Na dzieci czeka się nawet kilka miesięcy. Są takie ośrodki w Polsce, teraz jakby nie chciałabym mówić, ale na przykład na Śląsku, gdzie te dzieci naprawdę są w dużej liczbie i one czekają na rodziców. Także jakby chcę tutaj powiedzieć, że może to być też droga dla wielu ludzi, którzy nas dzisiaj słuchają, którzy mają kłopoty z rozrodczością.
Dziękujemy. Pani Kasiu?
Rzeczywiście duża liczba dzieci czeka na rodziców. Dużo rodziców, którzy nie mogą począć, dużo par małżeńskich, które nie mogą począć własnego dziecka, bierze pod uwagę tę ewentualność. Może za mało. Rzeczywiście trzeba by może te procedury uprościć, ale jednak muszą być one w dużym stopniu zachowane po to, aby potencjalnych rodziców przygotować do czekających ich zadań, żeby adopcja dziecka nie skończyła się w przyszłości klęską. Ale z pewnością ma pani rację, o tym się za mało mówi. Ja mam możliwość obserwować rodzinę z 2 adoptowanych dzieci. Wiem, że kochają te dzieci tak jak biologiczne, dziadkowie, babcie również, i te dzieci są bardzo szczęśliwe w tej rodzinie.
A Państwa zainteresowanych tematem adopcji zapraszam na naszą audycję we wtorek 24 marca. Będzie podjęty temat Potrzebuję rodziców od zaraz. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Teraz Teresa z Wielunia.
Witam
cię. Witam bardzo czcigodnych gości, a przede wszystkim pana profesora.
Witam serdecznie.
Panie profesorze, ja współczuję panu profesorowi, bo mnie to spotkało już w 1963 roku za sprzeciw zabijaniu tych dzieci. No ale to już i po prostu nie wiem, jak to mogło dojść, że pana profesora tak spotkało to. Nic. Ale chcę wrócić do tej właśnie tabletki. Ja powiem panu profesorowi, ja żyłam już przed wojną i nie było tak żadnych tabletek. Mama nas wprowadzała w życie, ona miała taką gazetę, promerowała, tam było wszystko, jak dziecko pielęgnować i było, dużo porad było. No i właściwie tam był ten kalendarzyk termiczny. Mama nas wcześniej to już tam informowała, tam rozmawiałyśmy z mamą. I nas wprowadzała w to życie, to było takie piękne, człowiek może trochę siebie poznać nie trzeba się truć, bo inaczej my tej tabletki nie odrzucimy, tylko przed swoją świadomość. Ja się dziwię, że to zaniechane jest, że to w 21 roku jeszcze taka ciemnota, żeby tak się niszczyć. No to jest coś okropnego. To jest, no ja to nie mam słów w ogóle do tego. Przecież jakby te, uświadomił się naród, te matki niech swoje córeczki wezmą pod swoją opiekę, niech im nikt nie wychowuje dzieci, tylko same niech wychowają. To było śliczne. To, no i nie było takiego rozdrażnienia w ogóle. Przeżyło się tak pięknie to młodość. I, no to było cudowne, naprawdę. I bym tego życzyła, żeby jednak wziąć to uświadomienie, te kalendarzyki, wprowadzić w życie. Przecież można nadrukować i dać do rodzin i w gazetach. No teraz w tych gazetach dla kobiet, no to nie ma nic. To jest wszystko takie, się nie chcę już wyrazić, ale to jest wszystko taki obłęd. No to tyle bym życzyła, tak, żeby jednak tego się uchwycić, bo inaczej nie damy rady, to się nie odrzuci tego. Już chcę powiedzieć, taki szatański wymysł i
tak jest, no tak nie jest, wiadomo już jak pani to Tereso. Nazwać. Dziękujemy za ten telefon, za ten głos. I faktycznie, no, pani Teresa zwróciła uwagę na ważny aspekt, bo wspominają słuchacze o antykoncepcji. Pierwsza sprawa, czy antykoncepcja ma jakieś uzasadnienie medyczne, żeby stosować względem kobiety, matki, antykoncepcję, panie profesorze?
No nie ma żadnego wskazania medycznego do antykoncepcji. Antykoncepcja została wprowadzona, stworzona po to, żeby ułatwić, dać pewną wygodę małżonkom, ale to jest krótkowzroczne i niewłaściwe. Zwróciła pani uwagę na bardzo ważną rzecz. Wydaje mi się, że nie powinniśmy pozwalać na to, żeby metody naturalnego planowania rodziny, żeby one schodziły do podziemia. Powinniśmy upominać się o nie. Powinniśmy walczyć o to, aby podręczniki przygotowania do życia w rodzinie były właściwie skonstruowane, aby ich treść właściwie wprowadzała młodych ludzi w życie, w rodzinne życie. Powinniśmy też upominać się o obecność naturalnych metod planowania rodziny w pismach kobiecych. Także należałoby przywrócić Krajowy Zespół Promocji Metod Naturalnego Planowania Rodziny, który przedtem istniał przy Ministerstwie Zdrowia i został zlikwidowany. To się nam należy, naszemu społeczeństwu należy się prawda, należy się właściwa informacja, zwłaszcza ludziom młodym, wchodzącym w życie, o czym już mówiłem, którzy chcą zainteresowani, bardzo zainteresowani tym, co się w ich organizmach dzieje. Trzeba ich wychowywać, trzeba wychowywać w szacunku dla własnego ciała, dla ciała partnera, narzeczonego, żony, męża, w szacunku dla życia. I naprawdę jest, jak myślę, w Polsce nas jest wystarczająco dużo osób, które tak myślą. Powinniśmy z większą energią zacząć upominać się o nasze prawa. To jest konieczne. Od zaraz.
Pani Teresa wspomniała o kalendarzyku małżeńskim, inaczej metodzie Oginoknausa. To już jest historia, to już była historia i powiedzmy nawet i 40 parę lat temu, jak myśmy zawierali związek małżeński, ojciec Karol Meissner powiedział, że o tym się nie będziemy uczyć, bo to jest historia. Natomiast różnego rodzaju już jak najbardziej naukowe metody rozpoznawania płodności, ich jest dużo i tej tak. Wielowskaźnikowa i Redsera i powiedzmy ta, która jest stosowana przy na protechnologii, bardzo dokładna i szczegółowa. Także z tym to się powinni małżonkowie zapoznawać i są wtedy nie będzie problemu.
Bardziej skomplikowane techniczne metody hormonalne, biochemiczne. Także jest cały zestaw metod, możliwości, które mogą być pomocne małżeństwu po to, aby określać fazę płodną cyklu miesiączkowego i aby przy zaistnieniu poważnych powodów ciążę przesunąć na później.
I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Chciałam się właśnie tak krótko o sprawie adopcji, jeżeli można. Czy można coś się wypowiedzieć?
Może pani imię swoje podać?
Danuta.
Słuchamy.
Z Warszawy. Z Warszawy. Mhm.
Słuchamy panią.
I chciałam się zapytać właśnie, bo tak my z mężem też adoptowaliśmy dziecko, od 3 lat jest z nami. I naprawdę jest coś pięknego, nawet jak rodziny nie mogą mieć dzieci, to jest coś pięknego adoptowanie dziecka. I chciałam właśnie tak poradzić, żeby wszystkim, żeby się nie zamywali, bo znam małżeństwa, się boją adoptować. I chciałabym, naprawdę jest coś pięknego, można pokochać to dziecko, które jest obca, można jak swoje pokochać. I to tylko tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Dokładnie jest tak, jak pani mówi. Bardzo dziękuję za ten głos.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Magda
z tej strony. Szczęść Boże, witam panią.
Czy można zadać pytanie do pana profesora?
No, jest pani na antenie, słuchamy.
Na antenie, tak?
Tak. Tak, jest pani na antenie, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy wyłączyć radio.
Słucham?
Jeżeli pani ma radio włączone, proszę wyłączyć, bo jest pani na antenie cały czas z nami.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja mam pytanie. Przygotowuję się do zajścia w ciążę, chociaż nie wiem, może już jestem, ale jeszcze nie wiem o tym. I zrobiłam sobie takie badanie na toksoplazmozę. I właściwie jeden ginekolog to tak zlekceważył, a drugi dał mi skierowanie do szpitala zakaźnego, tylko że ponieważ nie jestem w ciąży, więc muszę czekać miesiąc na wizytę. A trochę się niepokoję, ponieważ IMG to wynik wyszedł ujemny, ale IgG wynik wyszedł dodatni, gdzie norma jest od 0 do 4, a wynik dodatni jest powyżej 8, a mój wynik to 26 IU przez ML. I powtarzałam po miesiącu, to wynik wyszedł o 3 jednostki większy, 29 IU przez ML. To moje pytanie, czy muszę jakoś, nie wiem, co mogę zrobić.
A jaki jest wynik IgM? IgM ujemny, tak?
IgM ujemny, tak.
Więc po pierwsze chciałbym pani pogratulować rozsądku i takiego właściwego podejścia, odpowiedzialnego podejścia. Bardzo dobrze, że pani robi sobie badania i że pani chce aby to dziecko poczęło się zdrowe i zdrowe się urodziło. To bardzo ważne. Jeżeli chodzi o toksoplazmozę, to ten wynik, który pani ma, jest wynikiem właściwym, dobrym. Oznacza on, że pani zetknęła się w przeszłości z toksoplazmą, że pani ma przeciwciała, że nawet jeżeli w czasie ciąży zetknie się pani z toksoplazmą, to ma pani przeciwko nim broń. Jednym słowem, sytuacja jest optymalna, bardzo dobra, nie ma potrzeby żadnych konsultacji. Życzę powodzenia w powiększaniu rodziny.
Czyli jeszcze tak dopytam, jeżeli IMG jest ujemny, a ten IgG 26, czyli trochę więcej niż ta norma, to jest dobrze? Nie muszę się martwić.
Tak, to jest dobrze, to znaczy, że pani już w przeszłości kiedyś spotkała się z toksoplazmami i pani przechorowała toksoplazmozę, nie wiedząc o tym. Pani się zetknęła, wytworzyła przeciwciała i w związku z tym już na całe życie, na wszystkie ciąże ma pani broń przeciwko toksoplazmom, które nie mogą zaszkodzić pani dzieciom kolejnym.
Mm-hmm. Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Magdo.
I słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marian z Lublina.
Witamy serdecznie.
Serdeczne pozdrowienia dla kochanego Radia Maryja, pana profesora, ojca prowadzącego audycję. I serdeczne podziękowanie dla pana profesora za jego postawę. Jest pan dla nas wzorem człowieka przez duże C. Dziękujemy za to wszystko. Moje tylko dzisiaj, na dzisiejsze pytanie. Prośba o informację, o cenę naprotechnologii. To jest podobnie coś dobrego, innego niż te wszystkie inne. Wyłączam się, idę na odwiedź. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marianie.
No, naprotechnologia. Pani Marianie, to jest taka nowa dziedzina, nowy też sposób myślenia dotyczący chorób u kobiet, w tym zwłaszcza niepłodności małżeńskiej. Jest to metoda skuteczna, która pozwala wykryć nieprawidłowości, jakie mają miejsce w organizmie kobiety, pozwala określić przyczynę zaburzeń płodności, ponieważ w tych stanach jest najczęściej stosowana i pozwala również skutecznie leczyć niepłodność, leczyć przyczynę niepłodności, doprowadzić do poczęcia i urodzenia dziecka. Składa się ona z kilku etapów, z oceny cyklu miesiączkowego kobiety przy pomocy metody Claytona. Potem, jeżeli jest potrzeba, wykonywane są badania hormonalne. Jeżeli jest potrzeba, leczenie dietetyczne, leczenie hormonalne także, czy leczenie operacyjne. Niestety dostępność naprotechnologii w Polsce nie jest jeszcze taka, jakbyśmy sobie życzyli, ale w wielu miejscach specjaliści już są dostępni. Serdecznie polecam, uważam, że jest to metoda bardzo dobra, z udowodnioną naukowo skutecznością, większą niż metoda in vitro. Możliwa do zaakceptowania w odróżnieniu od metody in vitro.
Osoby zainteresowane naprotechnologią, odsyłam do naszych audycji, już szereg ich było na ten temat. Na stronie Radia Maryja jest prostokącik, wyszukiwarka i tam wpisać proszę Tadeusz Wasilewski. Pan doktor był naszym gościem nieraz i dużo na temat naprotechnologii mówił, którą sam stosuje w Białymstoku. Tadeusz Wasilewski, wpisać wyszukiwarkę, kliknąć i lista audycji się otworzy, można odsłuchać. I proszę Państwa, chwila muzyki teraz. Państwo, 23 godzina właśnie minęła. W audycji dla małżonków i rodziców o tej porze podajemy informacje o rekolekcjach. Spotkania małżeńskie najpierw.
Rekolekcje spotkania małżeńskie od 13 do 15 marca odbędą się w Bielsku Białej, w Zduńskiej Woli, w Gdyni i w Łodzi. I tak w Bielsku Białej zgłoszenia przyjmują Państwo Jankiszowie, pod numerem telefonu 728-271-738. Powtarzam, 728-271-738. W Zduńskiej Woli, państwo Janczakowie, telefon do nich 509-539-428. Powtarzam, 509-539-428. I w Gdyni rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują państwo długońscy. Telefon 58-719-5404. Powtarzam, 58-719-5404. W Łodzi tak samo pogłębiające rekolekcje dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych i zgłoszenia przyjmują państwo Pawlakowie. Telefon 718-902-490. Powtarzam, 518-902-490. Są jeszcze dalsze terminy w marcu. Od 20 do 22 marca będą rekolekcje w Częstochowie, w Kaliszu, w Przemyślu, w Rzeszowie, w Świdnicy i w Zielonej Górze. Ale to już szczegóły można znaleźć na stronie www.spotkaniamałżeńskie.pl bez polskich znaków.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 10 marca, psychoruchowy rozwój dziecka, a nabywanie przez nie umiejętności komunikacyjnych. Naszym gościem będzie oligofrenopedagog, pani doktor Elżbieta Minczakiewicz. 17 marca, grzech i pojednanie w małżeństwie. Ojciec Grzegorz Jankowski, razem ze wspólnotą Kochać i Służyć. 24 marca, potrzebuje rodziców od zaraz, to będzie o adopcji. Ksiądz Stanisław Kaniewski z ośrodka łódzkiego w Centrum Służby Rodzinie. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Andrzej z Legionowa. Chciałbym serdecznie powitać całe kochane Radio Maria i pana profesora. Dołączę się krótko jednym. Dziękuję i Bóg zapłaci za pana świadectwo. Chciałem zadać dwa pytania albo zwrócić uwagę na dwa aspekty. Bardzo mnie zastanowiły, myślę, takie mocne słowa właśnie pana profesora o tych stwierdzeniu o tym, że może w związku z taką nagonką w tej chwili za parę lat albo za paręnaście zabraknie nam lekarzy, którzy będą chcieli leczyć i uświadamiać, prowadzić tą katolicką część społeczeństwa. Wiem, że to może zbyt chmurne obawy, ale jednak na pewno musimy się zastanawiać nad tym, to co było 20 lat temu lub 21. Pamiętam kongres rodziny w Warszawie, który był z wielkim rozmachem w Pałacu Kultury i Nauki. W sali kongresowej i właśnie wszyscy się dziwili też, co wydarzyło się w ciągu krótkiego wtedy jeszcze pontyfikatu Jana Pawła II. Więc chciałem zapytać, czy pan, panie profesorze, nie myśli, może nie jest takim dobrym rycerzem, który mógłby stanąć teraz na czele takiego frontu, bo mamy do czynienia z zmasowanym atakiem na pewno na rodzinę, na życie, na prokreację tą zdrową. I może właśnie jest sens na to, żeby poprzez docieranie do poprzez poradnie małżeńskie, poprzez takie formy nawet jak audiobooki, jak strony internetowe, jak ludzie przeszkoleni w każdej diecezji. Tutaj pozdrawiam naszego duszpasterza księdza biskupa Henryka Hozera, który też ma dosyć znamienne miejsce w tej wojnie z cywilizacją śmierci. I może właśnie warto wykorzystać to, bo nie ma tego złego, co by na jeszcze lepsze nie wyszło, więc może ta krytyka i ten krzyż, który pana spotyka, prowadzi ku temu, żeby właśnie zwrócić uwagę na inne rzeczy, na ważniejszy front, z którym mamy do czynienia. A na koniec zacytuję panią dr Wandę Pułtawską, która mówiła, że często dotykamy dwa razy w życiu patologii. Najpierw młode kobiety, młode małżonki, które powinny rodzić dzieci, uciekają się właśnie do środków antykoncepcyjnych, żeby odkładać prokreację na lata 30, kiedy już zrobią karierę, zwiedzą cały świat i kupią 2 domy i 5 samochodów. A później druga patologia właśnie, że próbujemy przywracać płodność wtedy, kiedy już jest na nią, po ludzku mówiąc, za późno, albo można liczyć na cud. Dziękuję za Pana świadectwo, za Ewangelię, którą Pan głosi, i że Pan tak działa. Szczęść Boże, przychodzę na odbiór.
Szczęść Boże, Panie Andrzeju.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Rzeczywiście Pan podsunął bardzo ciekawą rzecz, bo muszę powiedzieć, że teraz mam pracę, pracuję na jednym z uniwersytetów. W tej chwili akurat trwa przerwa, więc jeżdżę po Polsce. Dzisiaj jestem w Toruniu, pojutrze będę w Przasnyszu, w sobotę w Bielsku Białej, w następny wtorek w Genewie. I rzeczywiście czasu to zajmuje dużo, wysiłek jest też spory, ale warto byłoby może pójść za Pana głosem i troszkę to usystematyzować. Zebrać młodych ludzi, którzy są biegli w nowoczesnych mediach, i zmontować coś na kształt frontu w obronie życia, w obronie cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci. Ja dysponuję trochę czasem i na pewno motywacją. Ku chwale Bożej moglibyśmy coś takiego zrobić. Na razie budujemy w Warszawie poradnie zdrowego rodzicielstwa, gdzie będziemy udzielać porad zgodnie z duchem Ewangelii w mojej dziedzinie medycyny. Być może powstanie szpital położniczy też w tym duchu. Czyli coś się dzieje, ale może rzeczywiście warto wykorzystać to w tej chwili poruszenie serc, poruszenie umysłów, żeby te wysiłki w jakiś sposób skoncentrować, skoordynować. Bardzo dziękuję za ten pomysł i zapraszam do współpracy ewentualnie.
Słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże, Małgosia z Gilowic dzwoni. Serdecznie pozdrawiam.
Witamy serdecznie.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam zebranych w studio. Jestem mamą 4 już bardzo dorosłych dzieci i obecnie z mężem cieszymy się już 6 wnucząt. 3 dzieci zamężnych po sakramencie małżeństwa, 1 jeszcze najmłodszy, ale już też po 20 dorosły. No czekamy, co będzie dalej. Ale ja mam dla pana doktora napisany list, wiersz, i chciałabym go właśnie zacytować, bo ponieważ ja piszę tu do naszej gilowickiej wspólnoty, więc dla pana doktora właśnie wtedy, jak te problemy miał takie z pracą, napisałam taki wiersz. Boże mój Boże, w czym ja zawiniłem? Kazali mi zabić, a ja nie zabiłem. Niezłomny świadek sumienia. Mówią winny, bo nie zabił i nie wskazał kata, swojego zastępcy, za przyzwoleniem matki chorego dziecka w jej łonie, innego mordercy. Co się z tobą dzieje, ojczyzno kochana? Tłumaczysz i uniewinniasz tych, co mordowali, a skazujesz i zniesławiasz ludzi wielkich, co niejedno życie uratowali. Do cna sponiewierałaś lekarza, co ma wielkie serce. Politycy i media szybko zrobiły z niego przestępcę, wyciszając sprawy lekarzy, którzy chorym nie udzielili pomocy, gdy opiekunowie szukali dla nich ratunku w dnie oraz w nocy. I w wielu przypadkach na pomoc bywało za późno, zaś winnych tych dramatów szukano na próżno. Panie profesorze, doktorze Chazanie, my jesteśmy z tobą. Solidaryzujemy się w tym trudnym czasie z twą wielką osobą. Ciebie zaś, matko, pytamy w twoim wielkim dramacie, kto i co tobą kieruje, a Pana Boga miłosiernego błagamy, niech się nad wami wszystkimi zmiłuje. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Małgosiu.
Z Bogiem, dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Tutaj mówi Lidia z Podkarpacia.
Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie pana doktora Chazana i gości prowadzących. Ja króciutko chciałam powiedzieć. Moja przyjaciółka przekazała mi taką sprawę, ażebym wzięła właśnie udział tutaj w rozmowach niedokończonych i przekazała jej sprawę. Więc moja przyjaciółka jest już w starszym wieku. I kilka lat temu, to znaczy 5 lat temu, wypadła jej macica. Oczywiście pani doktor pierwszego kontaktu powiedziała, że musi się zgłosić do pana doktora ginekologa na zabieg, ale ona do tej pory tego nie zrobiła. Kupiła sobie taką książkę Apteka Pana Boga i tam nazywa jakieś ziółka. Oczywiście to tak męczy się z tą macicą, po prostu wypadniętą do dnia dzisiejszego. Parzę jakieś tam ziółka, ja w tej chwili dokładnie nie wiem, ale chyba widlaka, ale nie jestem pewna. Po prostu. I chciałam zapytać pana doktora, to znaczy w imieniu mojej przyjaciółki, czy jest tylko zabieg, czy usunąć macicę, czy podwiązanie, czy po prostu jest jakaś inna rada, gdzie mogłaby ta macica może jakoś wejść na swoje miejsce. No to tyle po prostu. Ja przechodzę na odbiór. Bóg zaprosić, szczęście Boże za wszystko. Tak? Halo?
Tak, dziękujemy pani Lidzie, rozumiemy.
Szanowna pani Lidio, niech pani przekaże przyjaciółce pozdrowienia ode mnie. Niech pani powie, że zabieg, który był przeprowadzony, nie jest ciężki. To naprawdę jest lekka operacja, trwająca krótko, po której będzie mogła wkrótce chodzić i pozbędzie się raz na zawsze kłopotliwej sprawy. Prawdopodobnie krępuje się tą sytuacją, prawdopodobnie wstydzi się, boi się być może. Proszę się nie bać, proszę nawiązać kontakt ze mną. Ja mogę przekazać panią do Szpitala Świętej Rodziny, w którym jeszcze niedawno pracowałem. Tam są świetni operatorzy. Poproszę, żeby zrobili to dobrze. Zresztą wszystkim pomagamy z całych swoich sił i z całej swojej umiejętności. Więc jeszcze raz bardzo proszę o to, aby przekonała pani przyjaciółkę, żeby się jednak poddała operacji, bo to jest jedyna rada.
Słuchamy, Radio Maria.
Dobry. Halo? Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Krystyna z Podkarpacia. Ja dzwonię w takiej sprawie i chciałam uzyskać opinię od pana profesora w sprawie szczepień dziewczynek przeciwko brodawczakowi szyjki macicy. Jaka jest opinia? Co pan profesor uważa? No, bardzo uprzejmie proszę o jakieś tutaj słowa.
Tak, rozumiemy. Dziękujemy pani.
To jest sprawa trudna, dlatego że szczepienia przeciwko brodawczakowi zaczęto stosować niedawno temu. Dokładnie jeszcze nie wiadomo, jak długo odporność po szczepieniu będzie trwała, czy ona jest pełna czy nie. To szczepienie budzi też cały szereg zastrzeżeń. Choćby taki, że niektórzy są skłonni uważać, że zaszczepienie przeciwko brodawczakowi może być uważane za jakby wstęp do zmiany sposobu życia, co byłoby bardzo, bardzo niedobrze.
To znaczy, że dziewczyna może podjąć kontakty seksualne.
No właśnie. Poza tym wydaje mi się również, że w zapobieganiu rakowi szyjki macicy, bo o to chodzi, za mało przywiązujemy wagi do zmiany sposobu życia, do zmiany stylu życia, zaprzestania palenia papierosów, właściwego odżywiania, przede wszystkim właściwego uporządkowanego życia małżeńskiego, właściwych relacji w tym zakresie. O tym mówimy za mało, skłonni jesteśmy uważać, my, to znaczy mówię o mediach, mówię o medycynie, że szczepienie stanowi jedyną i najlepszą drogę uniknięcia w przyszłości zakażenia brodawczakiem, czyli w jeszcze odległej przyszłości raka szyjki macicy. To nie jest tak. Jest cały szereg innych metod, o których nie powinniśmy zapominać.
I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka. Panie profesorze, ja chciałem panu bardzo serdecznie podziękować i wyrazić wielki szacunek jako dla człowieka takiego współczesnego żołnierza wyklętego. Ze swojej strony chciałem tylko powiedzieć, kiedy są łamane sumienia ludzkie drogą urzędową i wkracza władza w obszar klauzuli sumienia, dziwię się, że dotychczas na żadnym poziomie żaden polityk nie odwołał się do dziejów polskich. My nie musimy się odwoływać ani do jakichkolwiek innych krajów, do dziejów polskich. Zygmunt August, władca Polski, zasłynął z takiego powiedzenia: nie jestem królem ludzkich sumień. Kiedy na zachodzie Europy huczało cuius regio, eius religio, czyja władza, tego religia, wszędzie sięgał władca. A u nas władca zdawał sobie sprawę, że jest pewien obszar, gdzie jemu ingerować nie wolno. To był Zygmunt August. On określił naszą polską tożsamość cywilizacyjną. Ja w ten dzwon biję. Nasza polska tożsamość cywilizacyjna brzmi: nie jestem królem ludzkich sumień. I to panu dedykuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję panu. A tym bardziej przykre jest to, że w dzisiejszych czasach mówi się tyle o tolerancji, tyle o szanowaniu ludzkich sumień, podczas gdy w odniesieniu do lekarzy, ja to przeżyłem sam, panuje dość brutalna metoda, ucisk, łamanie sumień pod pretekstem poprawności politycznej. Także z naszymi sumieniami teraz obchodzą się nie bardzo łagodnie. Ludzkie sumienie, ludzkie czyste sumienie, zarówno lekarze, jak i przedstawicieli innych zawodów zaufania społecznego, jest to zbyt cenna wartość, aby nią pomiatać i z nią walczyć.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesław, Wysokie Mazowieckie.
Witam serdecznie.
Chciałbym poruszyć pewien problem w kwestii, prawda, do życia małżeńskiego, zapłodnienia. Z tego, co wiem, to okres dojrzewania jajeczkowego trwa u kobiety 30 dni, prawda, w granicach tych. Natomiast okres dojrzewania plemnika, aby był w pełni dojrzałym i dorodnym, trwa w granicach 72 czy tam kilku dni, prawda? No i chodzi mi o to, jaki to wpływ ma na przykład spożywanie alkoholów, spożywanie narkotyków, prawda, spożywanie jakichś innych substancji na poczęcie dziecka, bo chodzi mi przede wszystkim o poczęcie. I wydaje mi się, że trzeźwość i dojrzałość, no to już jest, prawda, no, pewnym elementem. A te inne sprawy później powodują chorobotwórcze jakieś tam schorzenia, prawda. No takie moje zdanie, jakby pan doktor do tego się odniósł, pan profesor, prawda. No przepraszam bardzo serdecznie, przechodzę na antenę, czekam na odpowiedź. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Wiesławie.
Bardzo istotna sprawa, którą pan dotknął. Co prawda komórka jajowa dojrzewa nie 30 dni u kobiet, ale 14 dni, ale to jest jedna komórka w jednym cyklu. W odniesieniu do mężczyzn natura jest bardziej rozrzutna i dojrzewa jednocześnie, co prawda, dłużej, ale miliony komórek rozrodczych męskich plemników. Ale zwrócił pan uwagę na to, abyśmy się starali te komórki rozrodcze, które zostały nam dane w momencie narodzin, w momencie poczęcia właściwie, abyśmy je chronili, abyśmy o nie dbali. Kobieta rodzi się z zapasem komórek jajowych na całe swoje dorosłe życie. One już są gotowe w ich jajnikach i każda komórka jajowa, jedna z nich, dojrzewa w jednym miesiącu. Ważne jest w związku z tym, aby aby właściwie się zachowywać. Zwrócił pan słusznie uwagę, że palenie papierosów powoduje bardzo duże szkody w układzie rozrodczym zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Powoduje zmniejszenie szans na poczęcie dziecka, powoduje większą częstość poronień. Palenie w ciąży powoduje, że dziecko rodzi się z mniejszą masą ciała. Jeżeli chodzi o sprawy męskie, o sprawy płodności mężczyzn, to tutaj możliwości leczenia są mniejsze w przypadku zaburzeń, więc tym bardziej warto, aby panowie dbali o swoje zdrowie, żeby nie palili papierosów, dbali o sen, nie pili alkoholu, bo jest to właściwy styl życia, zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie leży u podstaw zdrowia prokreacyjnego, o których mówiliśmy, a więc zwiększa szanse na prawidłowość komórek rozrodczych i zwiększa szanse na prawidłowe zapłodnienie i poczęcie zdrowego dziecka. Bardzo ważny problem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiola z Pomorza. Ja jestem dość młodą osobą, ale chciałam właśnie tu zwrócić uwagę i potwierdzić słowa, które powiedział pan doktor, że kobiety najpierw stosują w młodym wieku środki antykoncepcyjne, a potem potrzebują leczenia innego, bo nie mogą zajść w ciąży. Nawet nie myślałam, że ten problem jest tak duży, dopóki sama koleżanka mi tego nie uświadomiła, mówiąc, że ma koleżanki właśnie znajome, które na początku stosowały różnego rodzaju leki antykoncepcyjne, a teraz mają problem, chciałyby mieć dzieci, a ich nie mogą. No i wtedy zaczyna się kombinowanie, a może in vitro, a może coś jeszcze innego. I naprawdę tutaj potwierdza się to, że chcą tak zrobić, aby kobieta nie miała wyjścia po prostu. Ten rynek się sam nakręca, to jest biznes. Tu najpierw podsuwają nam jakąś pigułeczkę, a potem musisz iść i płacić, żeby się leczyć, bo nie możesz mieć dzieci. Ja sama mam tylko jedno dziecko, ale jesteśmy z mężem bardzo otwarci na kolejne dziecko. No na razie go nie ma, ale mamy nadzieję, że Pan Bóg w końcu da nam w odpowiednim czasie kolejne kochane maleństwo i też się o to modlimy. I chciałam jeszcze podkreślić, jeżeli słuchają mnie też inne osoby, żeby naprawdę promować macierzyństwo i nie pokazywać, że kobieta to taka kura domowa. Ja idąc do pracy jestem zawsze uśmiechnięta, zawsze wesoła i mnie się dzieci pytają w szkole, ale pani zawsze taka radosna jest. Ja mówię tak, bo ja mam dużo powodów do tego, żeby być radosnym, a przede wszystkim to, że wiem, że Pan Bóg mnie kocha, ja kocham Pana Boga, zawsze ładnie wyglądam, zawsze się pomaluję. Wiara nie jest tylko dla osób, które nie dbają o siebie, wiara jest dla wszystkich osób i to, że dobrze wyglądamy i że tym uśmiechem zarażamy, że swoim wyglądem pokazujemy, że naprawdę Pan Bóg w naszym życiu jest ważny i nie jest tylko dla jakiejś wybranej grupy osób, jest dla wszystkich. Tylko trzeba w to uwierzyć. A no dzieci są nam strasznie potrzebne, żeby nasz naród mógł się rozwijać, żeby nie doszło do tego, że zaczną nami manipulować. Ja widzę po moim synu, który ma zaledwie 6 lat, ale jak ja strasznie muszę kontrolować go przed tym, co ogląda, czego słucha, jakie gry zaczyna próbować już gdzieś tam grać, żeby tam nie było agresji, przemocy, bo to dzieci szybciutko łapią. A chciałam jeszcze panu doktorowi bardzo serdecznie podziękować za to wszystko, co pan doktor robi, że pan ma taką ogromną odwagę. Jesteśmy z panem doktorem, modlimy się za wszystkie osoby, które też nie mogą mieć dzieci, które z tym walczą w taki Boży sposób. Pozdrawiam serdecznie. Aha, mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ kiedyś usłyszałam i chciałabym też to propagować i mówić osobom, jeżeli jest to prawda, że można leczyć różnego rodzaju schorzenia kobiece, niekoniecznie posiłkując się tabletkami hormonalnymi antykoncepcyjnymi, bo czasami ginekolodzy mówią, że no, żeby wyleczyć jakieś dolegliwości, to trzeba niestety tylko taki lek zastosować, bo innej możliwości nie ma. Innym lekiem się nie wyleczy. Ale ja słyszałam inną opinię, tylko chciałabym się dowiedzieć, czy jest taka możliwość, że jeżeli ginekolog chce, to on może dobrać taki lek, że niekoniecznie on musi być lekiem antykoncepcyjnym. Pozdrawiam. Tak. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Wiola.
Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa i mądra wypowiedź. Rzeczywiście rzeczywiście należałoby jeszcze raz powiedzieć, że nie walczmy z naturą, troszeczkę współdziałajmy z naturą, nie budujmy tak perfekcyjnie naszej przyszłości według naszych indywidualnych planów, wbrew naturze. Na tym wychodzimy źle. A kto na tym wychodzi dobrze? Na tym wychodzą dobrze producenci środków antykoncepcyjnych, ci wszyscy, którzy podsuwają na myśl, że teraz jeszcze jest za wcześnie na dziecko, że dziecko później. No i najpierw wydajemy pieniądze na różnego rodzaju preparaty hamujące płodność, a potem w jednej chwili zmienia się nam pogląd i wydajemy jeszcze większe pieniądze, żeby zostać mamą czy mamą lub tatą. Bardzo to jest nierozsądne, no ale ja często swoim pacjentkom też mówię, żeby może teraz, żeby nie odkładali poczęcia dziecka na później, ale każdy z nas jakoś nie chce się uczyć na cudzych błędach. Coś takiego mamy, że chcemy przeżyć to na sobie. Uważamy, że zaburzenia płodności dotyczą innych ludzi, ale nas absolutnie nie będą dotyczyć, że medycyna jest tak rozwinięta, że urodzenie dziecka w 35 roku życia to jest właściwie nic, że to jest do osiągnięcia. Często tak, ale często również nie. Jeżeli chodzi o te środki antykoncepcyjne stosowane zbyt często, to jest oczywiście prawda. Wynika to też i z bezradności medycyny, z tego, że środki antykoncepcyjne powodują, że cykl miesięczny niby się reguluje, że jeżeli były bolesne miesiączki, stają się niebolesne, jeżeli był stan napięcia przedmiesiączkowego, ustępuje, a więc z jednej strony lekarz ginekolog jest bardzo zadowolony, bo dał receptę, oczywiście lekarz ginekolog nierozumny, a pacjentka też jest zadowolona, ta, która nie zna istoty może działania tych środków lub nie myśli, bo nagle ma cykle miesiączkowe regularne, niebolesne. Ale nikt tutaj nie mówi przy tym, że to nie jest prawidłowa miesiączka, prawidłowy cykl, że to jest tylko krwawienie z odstawienia, że po zaprzestaniu brania środków antykoncepcyjnych nieprawidłowości wrócą. Dlatego też nie dajmy się tutaj tak temu lobby antykoncepcyjnemu poddać, tylko zwróćmy uwagę naszemu lekarzowi na to, że ja, kobieta, przyszła matka, nie życzę sobie, aby ktoś mnie ubezpłatniał czasowo, aby dochodziło do zgonów zarodków, zgonów dzieci. Bardzo proszę, pani doktorze, o lek, o innym działaniu. Bądźmy aktywni jako pacjenci, walczmy o swoje prawa i w ten sposób również może wpłyniemy na postępowanie moich przemiłych koleżanek i kolegów ginekologów.
Jeszcze pytanie, czy środki, pigułki antykoncepcyjne, można nazwać je lekiem?
No oczywiście, lek? Jeżeli ja powiedziałem lek, to oczywiście się przejęzyczyłem. Ja to zwalczam u innych, ale widzę, że sam u siebie nieprawidłowo mówię. Oczywiście, że żaden lek, tylko środek.
Tak samo pigułka po stosunku też nie jest lekiem.
Oczywiście.
Też nie jest lekiem. Pani Wiola mówiła, że nie chce być kurą domową, ale można pozytywnie też spojrzeć na to określenie. Polecam stronę internetową właśnie kuradomowa.pl. Wspaniała mama, która potrafi, jest menadżerem domu i wspaniale potrafi zainteresować całą rodzinę, obskoczyć, oporządzić i dużo radości wnieść. Zajrzyjcie Państwo na tą stronę kuradomowa.pl.
Muszę zajrzeć, nie znam tej strony.
No, ciekawa. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony. Pan profesor Bogdan Chazan jest naszym gościem. Mówił Pan, że można się z Panem skontaktować. A w jaki sposób?
Dzwoniąc do mnie na przykład, bardzo proszę, mój numer telefonu komórkowego jest powszechnie znany, 602-305-475. Nie boję się ogłaszać tego numeru. Bardzo proszę, lekarz jest po to, żeby pomagać, a nie po to, żeby się odgradzać od osób, które mają problemy różnego rodzaju. Bardzo proszę, w przypadku jakichś problemów zdrowotnych lub jeżeli będzie chęć porozmawiania po dzisiejszej audycji lub niezależnie od tej audycji, serdecznie zapraszam.
Oczywiście nie w każdej porze, czasami trzeba poczekać, prawda? No bo pan profesor jest zajęty.
Może lepiej SMS wysłać.
Właśnie. 602-305-475. Dziękujemy bardzo. Audycja nam się kończy. Czy jeszcze jakieś ostatnie słowo, ostatnie zdania, panie profesorze?
Chciałbym zachęcić nasze słuchaczki i naszych słuchaczy do tego, żeby żeby o to swoje zdrowie dotyczące prokreacji, dotyczące poczęcia dziecka i urodzenia dziecka dbali. Dzisiaj nie mówiliśmy o sprawach związanych z urodzeniem dziecka, z ciążą. Warto może by porozmawiać o tym przy następnych okazjach. Nasza przyszłość, nasze zdrowie jest w naszych rękach, nie w rękach lekarzy. Zadbajmy o tę przyszłość sami, zwłaszcza w młodym wieku. Nasz układ hormonalny, układ rozrodczy to jest zbyt skomplikowana i zbyt delikatna sprawa, żeby ją włączać i wyłączać, tak jak prąd elektryczny w pokoju. Nie narażajmy naszego prokreacyjnego zdrowia na szwank. Dbajmy o siebie, chrońmy własną płodność.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan. Będziemy się jeszcze kontaktować z panem doktorem jeszcze w czasie wakacji na temat opieki nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym. Ten temat byśmy poruszyli.
Z przyjemnością. Bardzo chętnie.
Dziękuję. Dziękujemy naszemu gościowi dzisiejszemu, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Bogdanowi Chazanowi.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj. Bardzo.
Niezłomnemu żołnierzowi Bożemu, jak tutaj słuchacze nazwali. No tak. Podziwiamy pana profesora i wspieramy modlitwą i potrzebnymi petycjami, podpisami tam, gdzie trzeba walczyć o dobro, o życie.
Bóg zapłaci, ja się będę wdzięczał modlitwą ze swojej strony.
Drodzy Państwo, 23:44 już minęła. Dziękujemy również panu Jarkowi za realizację tej audycji i do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja, zawsze dziewica.